Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Witam w studiu Radia Warszawa. Rozpoczynam audycję Duchowość i psychologia. Przy mikrofonie Anna Malec. A ze mną w studiu Państwo Tomasz i Zofia Borkowscy. Witam Was serdecznie.
Dzień dobry.
I Monika Renard-Hasik, psycholog z Fundacji Twórcza Kobieta. Witam Cię.
Witam.
Od kilku tygodni poruszamy w naszej audycji temat poronień. Rozmawialiśmy o aspektach psychologicznych, duchowych i o aspektach medycznych poronień. I dzisiaj w studiu małżeństwo, które zechciało się podzielić z nami swoim doświadczeniem. Zosia i Tomek, rodzice Marysi, okołorocznej, tak?
Tak.
Dobrze zapamiętałam. I rodzice, macie jeszcze synka,
tak,
które...
Który ma na imię Władysław. I no i miał tak około 10 tygodni, jak uciekł.
Tak, wybrał się do nieba wcześniej.
Tak. No, dosyć sprytny pomysł. My tutaj musimy się męczyć na ziemi przez tyle lat, a on ciach i od razu. I dla nas też także... Możemy się cieszyć, że mamy syna w niebie.
Jak to jest możliwe, że macie taką łatwość w mówieniu o tym, że straciliście dziecko, że cieszycie się z tego, że macie syna w niebie?
Na pewno się nie cieszymy z tego, że straciliśmy dziecko, na które czekaliśmy i myśleliśmy, że będziemy się nim cieszyć tutaj. Ale jeżeli patrzymy na to w perspektywie wiary, to i tak to, co tutaj przeżywamy na ziemi, to jest chwila w poczekalni, prawda? W tym miejscu, w którym musimy wykorzystać czas na to, żeby dobrze przeżyć życie, po to, żeby potem zacząć życie prawdziwe, a on już tam jest, więc rzeczywiście w tej perspektywie to nie jest tak smutne.
To nie jest największa tragedia, tak?
To nie jest największa tragedia. Nawet nie wiem, czy myśmy na to patrzyli w kategorii tragedii. To było dla nas bardzo, bardzo trudne przeżycie.
Mi się wydaje, że łaską było pewną też to, że tak naprawdę on tak wcześnie uciekł. Że to było nasze pierwsze dziecko. I teraz widzimy, że to by było trudniejsze. Ale to można też spojrzeć z takiej perspektywy, że to była pewna łaska, że myśmy nie wiedzieli, co tak naprawdę to też oznacza w tych ludzkich, takich powiedzmy, z takiej ludzkiej perspektywy tego, ile to jest radości z tego, że rodzi się dziecko.
Ale myślę, że jeszcze ważniejszą rzeczą było to, w jaki sposób nam było dane to przeżyć, że mogliśmy to dziecko pożegnać, że mogliśmy je pochować i mogliśmy swoją stratę odżałować i to są rzeczy, które myślę nam pomogły w tym, żeby patrzeć na to w sumie po tym czasie jak na błogosławieństwo. Wiem, że to może brzmi strasznie, ale tak jest, że w tej chwili traktujemy to jak błogosławieństwo, że mieliśmy to dziecko, które teraz jest w niebie i mamy swojego syna w niebie. Czasami jak potrzebujemy jakiegoś wstawiennictwa, to mamy tam takiego orędownika, który jak może rodzicom odmówić. Wtedy to myślę, że to był czas takiego szoku kompletnego, bo tak jak każde małżeństwo, które się dowiaduje, że ma dzieci, no, na ogół się ludzie cieszą z tego. Myśmy się bardzo ucieszyli, nasze pierwsze dziecko, byliśmy świeżym małżeństwem i to było coś, na wiadomość, na którą czekaliśmy, tak? Więc pojawia się dziecko, no to od razu jakieś... No, oczywiście pierwsze dziecko, więc gdzieś tam niepewność, jakiś niepokój, ale przede wszystkim radość, oczekiwanie na to i plany związane z przyjściem dziecka na świat. I potem, jeżeli się dowiadujemy, że jest zupełnie inaczej, to jest szok, że zamiast wybierać, nie wiem, łóżeczko, to się wybiera trumnę. No, to nie jest łatwe przeżycie, tak? To w każdym razie rzeczywiście u nas się zaczęło zupełnie normalnie. Najpierw zrobiłam test, okazało się, że jestem w ciąży. Rzeczywiście byliśmy u ginekologa, u pani ginekolog, która unikała raczej mówienia dziecko, tylko mówiła pęcherzyk, ciąża i tak dalej. I aż w końcu mi zadałam pytanie, to znaczy, powiedziała mi, niech pani się zachowuje, jakby pani była w ciąży. Mówię, ale to znaczy, że jestem w ciąży, czy nie jestem? No nie, no jest pani w ciąży, no ale... No i potem w trakcie któregoś z następnych badań, to było USG, na którym już powinno być widać, słychać bicie serca i się okazało, że ono nie bije. Ja nie wiedziałam tego, jakby co taka wiadomość oznacza. Pan mi powiedział, że nie bije. Ja byłam dosyć spokojna i on mi zaczął tłumaczyć dopiero. On bardzo był łagodny w tym i zaczął mi tłumaczyć. No niech pani się tutaj bardzo nie martwi. No to młode małżeństwo, od razu zaszliście w ciąży, więc to jest dobra wiadomość, że możecie być w ciąży. Ja nie rozumiałam za bardzo, o czym on do mnie w ogóle mówi. I zaczęłam się dopytywać, no ale co to znaczy, że nie bije to serce? No i on mi powiedział, że albo jest tak, że to dziecko nie żyje, albo może jest ciąża przeszacowany wiek, albo coś innego, że może jeszcze nie bije, może jeszcze trzeba poczekać, a nie tak, że przestało. No i był taki moment, kiedy od piątku do niedzieli trzeba było czekać. Jeszcze w międzyczasie poszliśmy do tej pani ginekologu, której zaczęliśmy się opiekować tą ciążą, żeby się wypytać, jak to dokładnie może wszystko przebiegać. No i ona powiedziała, że jeżeli się okaże, że bije, no to wszystko w porządku, a jeżeli się okaże, że nie, no to znaczy, że ciąża umarła. Mhm. Ja mówię, no ale to co wtedy, jak ciąża umarła? No to co, no poroni pani i tyle.
O, rata.
Ja nie bardzo też umiałam sobie to wyobrazić. Znaczy, że jak? Że jak coś się zacznie dziać, to mam jechać do szpitala? Czy tak naprawdę, no to co mam zrobić? Spuścić wodę? Mhm. Kiedy tam dziecko moje jest?
Pani ginekolog, tam nawet to było w prywatnej opiece medycznej. To była dla nas dosyć trudna wizyta, bo tak nie wiedzieliśmy, jak na to patrzeć w ogóle. Nie dość, że ginekolog to powinien być dosyć jednak delikatny lekarz, tak? No to tutaj w ogóle czegoś takiego nie odczuliśmy. No to pani po prostu poroni. No to taka większa miesiączka. No i tyle. A jakby coś pani się źle czuła, no to najwyżej do szpitala. Mhm.
Tak, tyle informacji dostaliśmy od pani ginekologii. Nie chcieliśmy z tym zostać, bo nie do pojęcia dla nas było, że to po prostu ma tak przejść i tyle. A ponieważ mamy takiego znajomego ginekologa, o którym wiemy, że jest wierzącym człowiekiem, bardzo trudno się do niego dodzwonić, ale spróbowaliśmy do niego zadzwonić i on za pierwszym razem odebrał. Odebrał, myśmy mu opowiedzieli, o co chodzi, i on powiedział, no to przyjedźcie do mnie na Madalińskiego następnego dnia i umówił się z nami na wizytę. I w ten sposób trafiliśmy na Madalińskiego zupełnie przypadkiem, nie wiedząc, że jest to jedyny szpital w Warszawie, który, jeśli chodzi o poronienia, funkcjonuje w ten sposób. Mhm. Jeszcze
no właśnie. Tam jest osobny oddział, prawda, dla kobiet, która poroniła.
Przynajmniej było. Osobne wejście, także osoby, które straciły dzieci, mogą być jakby trochę odizolowane od kobiet, które w tym czasie czekają na dziecko, na narodziny.
Był ten właśnie decydujący weekend, kiedy wiedzieliśmy, że dostaniemy w poniedziałek wyniki badań. No właśnie, no po prostu na papierze cyferki nam powiedziały, że to nasze dziecko umarło i człowiek się wpatruje w te wyniki, w ten papier, w tę kartkę i chce, żeby tam było coś innego napisane, a tam po prostu jest sucho. Mhm. Wszystko tak jak jest. No i rzeczywiście to był taki trudny moment. Pojechaliśmy na Służew do naszego znajomego ojca Dominikanina, który też akurat się okazało, że przyjechał na Służew i tam był. I on nam bardzo pomógł. Po pierwsze posłuchał tego, co mieliśmy do powiedzenia, bardzo spokojnie. Po drugie powiedział, że koniecznie trzeba temu dziecku dać imię. I myśmy w sumie mówili już na niego imieniem Władysław właśnie, to imię samo przyszło do nas, ale on nam to tak bardzo wyraźnie powiedział, że trzeba tak zrobić, żeby to dziecko było nie tylko jakimś dzieckiem, tylko konkretnym, o imieniu jakimś. I też powiedział nam, że potem warto to dziecko pochować i nie z żadnym pokropkiem, tylko normalnie pogrzeb zrobić. Ja w życiu nie słyszałam o żadnym pokropku, więc to uprzedziło wszystko, co potem nas spotkało, kiedy byliśmy na rozmowie z księdzem przy cmentarzu.
Później po prostu chyba pojechaliśmy do szpitala. No i tam musiało być powtórzone badanie, żeby dla pewności. No i Zosia musiała po prostu urodzić Wadzia. Się okazało właśnie, że to był dzień też, w którym
były
imieniny Władysława. Tak, i to jest imię po jego pradziadku.
Jeszcze ja powiem wcześniej. Kiedy przyjechaliśmy na Madalińskiego na to umówione badanie, na powtórzenie USG, pierwszy raz usłyszałam, jak ktoś mówił, o, to jest taki człowiek, tutaj ma nogi, tutaj ręce, rzeczywiście widać, że jest chory, rzeczywiście nie bije mu serce, ale pierwszy raz w ogóle ktoś powiedział o nim człowiek. Mhm. To było takie ważne dla mnie. Wcześniej to była ciąża, która żyje albo umiera, albo płód, albo pęcherzyk, albo nie wiem co. Naprawdę czasami były takie momenty, kiedy ja sobie myślałam, że ja nie wiem, co ja mam w tym brzuchu.
Czyli potwierdzacie to, że stosunek lekarza, czy w ogóle personelu medycznego do rodziców jest szalenie istotny.
Tak.
Ogromnie. Tak, ale nie tylko do rodziców, tylko do tego dziecka też po prostu. Czyli do wszystkich osób, które są w to zaangażowane. Do tego dziecka, które siedzi sobie w brzuchu i do tych osób, z którymi można porozmawiać. Tak. Więc rzeczywiście ten lekarz, który opowiadał nam o człowieku, którego widzi i którego myśmy mogli naprawdę też zobaczyć na tym USG, mimo tego, że ten człowiek mały już nie żył, to było ogromnie ważne. To takie miało wielkie znaczenie. Mimo tego wszystkiego, może ja to powinnam powiedzieć na koniec, ale mimo tego wszystkiego, co się stało, czasami mam wrażenie, że w ogóle go nie było. Mm-hmm. I wtedy, jak mi się przypomina ta wizyta, że go widziałam, że ten lekarz, który się tym zajmuje, właśnie opowiadał o nim, to jest bardzo, bardzo ważne.
Dlaczego zdecydowaliście się na pogrzeb dziecka? Bo dla wielu osób też jest to moment jeszcze rozdrapywania bólu. I wiele rodzin mówi, że już nie ma siły na to, żeby jeszcze zajmować się pogrzebem. Wy zdecydowaliście się na to. Dlaczego?
Tak. Tutaj to warto wrócić do tego, co się działo w szpitalu, bo w szpitalu okazało się, znaczy myśmy wcześniej nie wiedzieli w ogóle o szpitalu świętej rodziny tak naprawdę nic. Nawet nie wiedzieliśmy, że to jest szpital świętej rodziny, jak tam jechaliśmy. I tam się właśnie okazało, że w trakcie, powiedzmy, czy już chyba tak naprawdę po porodzie wywołanym, dano nam taki jakby formularz, czy taką kartę informacyjną w bardzo takim delikatnym stylu, bardzo takim podnoszącym na duchu, który nie był, że tak powiem, bolesny. I właśnie tam było opisane to, co można zrobić. To, że w szpitalu świętej rodziny tak jest, że rodzice mogą się zająć pochówkiem dziecka lub, jeżeli nie chcą, to dziecko będzie razem z innymi jakby zbiorowo pochowane, tak? I że wtedy zaproszą na uroczystość i tak dalej. I muszę przyznać, że chociaż wcześniej jakby nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że to jest człowiek, ale to przyznam, że dla mnie to było takim szokiem, to było takim zaskoczeniem, że to nie było oczywiste w ogóle. Tak czytałem to i aha, no to fajnie, no to zajmą się tym super. Ale dopiero po jakimś czasie do mnie dotarło, jak to jest ważne. No przecież nie zostawimy naszego dziecka, jeżeli możemy je pożegnać. Musieliśmy to jeszcze przedyskutować. Znaczy po prostu wystarczy, że Zosia powiedziała to, że no jasne, że się zajmiemy. I to wtedy pojawiło się w mojej głowie tak oczywiste. No tak, no przecież. Ale wtedy to nie było takie oczywiste. Wtedy żadne działanie tak naprawdę nie było oczywiste. To było właśnie tak, jak wcześniej Zosia powiedziała. To był taki nagły szok. No, przed chwilą się snuło jakieś różne plany i wizje, a tu nagle ciach i zupełnie w inną stronę. Tak.
Rzeczywiście, że człowiek działa w takim jakby przytępieniu, otępieniu jakimś, właśnie po prostu w szoku. Nie wyobrażam sobie, co się dzieje, kiedy to poranienie jest nagłe. Dlatego, że u nas, kiedy to wszystko działo się dosyć spokojnie, i tak w trakcie tego weekendu, kiedy czekaliśmy na wyniki, zadzwoniła moja przyjaciółka, która straciła dziecko wcześniej i zaczęła Tomkowi mówić, że teraz będzie taki trudny czas dla mnie, że warto, żeby się mną zaopiekował i tak dalej. I to nam się wydawało tak nie na miejscu. Jak to? Przecież my jeszcze nie wiemy, że to dziecko umarło. Przecież mamy ogromną nadzieję, że ono po prostu będzie żyło, że wszystko będzie dobrze. I jak się o tym mówi teraz, że straciliśmy dziecko, no to jest takie oczywiste, że to się stało, tak? Ale jeżeli się postawi w sytuacji rodziców, którzy mają właśnie dziecko, ono sobie rośnie, to nikt nie myśli o tym, no to jest jak wypadek, prawda? Nikt nie myśli o tym, że nagle to dziecko umiera. Więc jeżeli człowiek się dowiaduje o czymś takim, to naprawdę nie ma dobrej recepty, jak tu teraz trzeźwo sobie pomyśleć. No to rzeczywiście jest takie działanie w szoku. Potem rozmawialiśmy jeszcze z panią położną, która też w bardzo delikatny sposób z nami rozmawiała, bardzo spokojnie, ale też wszystko nam krok po kroku wyjaśniła, co trzeba zrobić, żeby dziecko móc pochować, żeby człowieka móc pochować, on musi w ogóle zaistnieć, prawda, wobec państwa, więc trzeba go zarejestrować, co też nie jest takie proste i oczywiste. Szpital musi wydać jakiś dokument, który dopiero można zanieść do urzędu.
Znaczy tutaj właśnie na szczęście byłem, no tak, no byłem cały czas przy Zosi, chociaż to też nie było oczywiste. Miałem takie jakby, nie wiem, z przyzwyczajenia. Nawet chciałem po prostu iść do pracy tego dnia, którego Zosia miała rodzić, że to tam, no, przyjdę za parę godzin i będzie jakby po wszystkim. To się później, jak Zosia mnie poprosiła o to, żebym został, no i właśnie, byłem po prostu, no, szok, to ciężko jest racjonalnie myśleć po prostu wtedy. I zostałem i to nas bardzo wzmocniło. Nas jako małżeństwo.
Pamiętam rozmowę z Agatą Rusak, psychologiem, która opowiadała o tym, że takie trudne doświadczenie, jakim jest strata dziecka, może być tak naprawdę szansą dla wzmocnienia więzi, dla wzmocnienia małżeństwa. Czy tego też doświadczyliście?
Tak, tak, zdecydowanie.
Ja na pewno potrzebowałam po prostu wsparcia, nie tylko psychicznego, ale nawet fizycznego. Mhm. I to, że Tomek ze mną wtedy był, że przeżywaliśmy to razem, to że nasze dziecko umarło, to jest coś takiego, co jest naszym kapitałem tak naprawdę na przyszłość, jeszcze na przyszłość. W różnych trudnych momentach to było wydarzenie, które otworzyło mu w ogóle sposób myślenia inny. To, że on się wahał, czy iść do pracy, czy nie iść do pracy, to było właśnie jakby ten wcześniejszy sposób myślenia, w którym on bierze odpowiedzialność za rodzinę, no musi pracować, ma tyle i tyle wolnego, w związku z tym tutaj warto, żeby pomyśleć sobie, kiedy razem potem spędzimy czas i tak dalej.
Znaczy, to rzeczywiście było takie, że stanowiło w pewnym momencie, w pewnym sensie ta decyzja stanowiła o mnie później już. Że właśnie tak jest, że ja jestem dla rodziny, że ja jestem dla Zosi wtedy, kiedy trzeba, a nie dla pracy i że praca nie jest ważniejsza, więc nie żałowałem zdecydowanie tej decyzji i bardzo się z tego cieszę, jak to wyszło. Zosia mi była bardzo wdzięczna za to, że ja tam po prostu byłem i później zająłem się wszelkimi formalnościami, rozmową właśnie. Myślę, że jako facetowi po prostu jest też łatwiej. Poza tym, że kobieta wtedy i fizycznie cierpi dodatkowo, to mi było łatwiej tego wszystkiego posłuchać. A, no i była właśnie pani położna, która powiedziała nam krok po kroku, co trzeba zrobić. Bardzo to jest istotne, naprawdę to jest bardzo istotne. Ciężko jest racjonalnie myśleć tak naprawdę.
Myśmy zrobili tak, że Tomek rzeczywiście odwiózł mnie do rodziców, ja byłam u rodziców, oni się mną już zajęli, a Tomek się zajął formalnościami i potem przygotowywaliśmy się do pogrzebu. Po załatwieniu formalności, kiedy można było pojechać do zakładu pogrzebowego, to pojechaliśmy po to właśnie, żeby wybrać naszemu dziecku trumnę. W każdym razie zakład pogrzebowy, potem poszliśmy do księdza, no jeszcze w międzyczasie trzeba było się zastanowić, gdzie go pochować, prawda, ale okazało się, że w rodzinie mamy takie miejsce, gdzie można to zrobić, więc poszliśmy do kościoła, który przynależy temu cmentarzowi, powiedzieć, że właśnie chcemy pochować tam dziecko. I to też był taki specyficzny moment, ponieważ ksiądz ze współczuciem się do tego odniósł, zapytał, ile dziecko miało, no i kiedy się okazało, że to było poronienie, że to dziecko jeszcze się nie urodziło w normalny sposób, ta ciąża nie była donoszona, to nagle się okazało, że nie to, że zmienił front, ale że tak przyhamował i mówi, no ale jak to? Przecież to nie musicie robić pogrzebu, możecie zrobić pokropek. No i tutaj całe szczęście, że o tym pokropku słyszeliśmy wcześniej. No myśmy powiedzieli, że nie chcemy robić pokropka.
Co to jest pokropek?
Pokropek to jest pokropienie wodą święconą trumny na samym cmentarzu. I chowa się tą trumnę i tyle. Nie ma mszy świętej, nie ma przeniesienia na cmentarz. No ale myśmy mu zaczęli tłumaczyć, że nam zależy na tym, żeby to wszystko się odbyło. On powiedział, że przecież nie trzeba się za to dziecko modlić już, bo ono jest aniołkiem w niebie. No ale myśmy stwierdzili, że my chcemy zrobić mszę świętą i chcemy normalnie zrobić pogrzeb. On mówi, no ale jak to? Przecież to dziecko nie było ochrzczone. To jak do kościoła i pogrzeb nieochrzczonemu dziecku zrobić? No to dla nas to był duży szok i dopiero wtedy, kiedy powiedzieliśmy, że my mamy księdza, który weźmie to na siebie i odprawi mszę i poprowadzi pogrzeb, tylko żeby udostępnił nam kościół. To tak jakby mu kamień z serca spadł, a no to dobrze, no to jak on się tym zajmie, to bardzo proszę.
Tak, no wiedzieliśmy, że, mówiliśmy mu zresztą, że no tak, no wiemy, że już za niego nie trzeba się modlić, bo on jest u Pana Boga, tak, jest zbawiony. No i że chcemy mszę dziękczynną i za nas mszę po prostu. No ksiądz mówił, no tak, no ale i dalej miał wątpliwości. No właśnie, na szczęście mieliśmy tego naszego znajomego, więc widzimy, że gdyby nie różne rzeczy właśnie po drodze, gdyby nie to, że właśnie mieliśmy tego znajomego księdza, który wiedział w ogóle jak z tym sobie poradzić, jak się zachować, gdyby nie Szpital Świętej Rodziny, w ogóle nie mielibyśmy pojęcia. Każda z tych rzeczy jest istotna, jest konieczna do tego, żeby w sumie zrobić wszystko, co można. My później mieliśmy takie odczucie, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Że pożegnaliśmy go, że nadaliśmy mu imię.
Jeszcze wcześniej, dzięki też temu, co powiedziała pani położna w szpitalu, ja mu wyszyłam białą szatkę, taką jak się dziecku wyszywa na chrzest, i napisaliśmy do niego list. Napisaliśmy do niego list, w którym napisaliśmy wszystko, co chcielibyśmy mu powiedzieć. I ten list razem z białą szatką, kiedy przyjechaliśmy do szpitala, żeby odebrać ciało, to włożyliśmy mu do tej trumny. I jak trumna została zamknięta, to razem to wszystko tam z nim było. Pan, który przyjechał z zakładu pogrzebowego wielkim karawanem, ręce mu drżały, kiedy on zobaczył, jaka tam trumna jest malutka i musiał ją tam zamykać. Piękne było to, że w Szpitalu Świętej Rodziny jest kaplica, w której przez chwilę można z tym dzieckiem pobyć sam na sam, że myśmy zostali z nim sami. Pani położna wyszła, wyprowadziła tego pana i po prostu mieliśmy taki czas tylko dla siebie. I potem on zapakował trumnę i pojechaliśmy na cmentarz. Poprosiliśmy naszą rodzinę, żeby nie ubierali się na czarno, tylko żeby wszyscy ubrali się na biało. I oni tak zrobili. Wszyscy byliśmy ubrani na biało i w trakcie mszy świętej też ustaliliśmy wcześniej różne rzeczy z ojcem, ale w trakcie mszy świętej też zrobiliśmy tak, żeby wszyscy siedzieli blisko naokoło tej trumienki maleńkiej i poprosiliśmy ich w którymś momencie, rozdaliśmy im kartki i długopisy i poprosiliśmy ich, żeby oni napisali coś do władzia. Dlatego, że pomyśleliśmy sobie, że jeżeli się do kogoś chociaż raz w życiu odezwiesz, to bardziej pamiętasz, że ten ktoś w swoim życiu był. I oni wszyscy napisali. To był też bardzo poruszający moment, bo wszyscy tam spłakani tacy byli, a ja byłam bardzo szczęśliwa, że oni piszą do naszego dziecka. I te listy zebraliśmy i razem z trumną włożyliśmy do grobu.
No niesamowite dla mnie jest to, że w całej tej sytuacji widzę, że bardzo potrafiliście zadbać o siebie. O siebie i o całą tą sytuację. To jest na pewno też wasza wielka siła.
Ja nie miałam takiego poczucia, że my dbamy o siebie. Ja miałam takie poczucie, że my staramy się zrobić wszystko, co trzeba zrobić w tej sytuacji. A nie wypływało to z nas, tylko z tego właśnie, jak nas Pan Bóg tam prowadził. Przez ludzi, których nam postawił na drodze naszej, tej w przeżywaniu tego czasu, nam podpowiadał, co możemy zrobić. Jasne, że tam jakieś intuicje i inspiracje też były, ale myśmy po prostu za tym poszli. Dlatego teraz nam jest łatwiej dużo o tym mówić i o tym myśleć, bo rzeczywiście widzimy, że to jest sprawa, która była dopełniona, zamknięta i przeżyta z Panem Bogiem w sposób Boży po prostu. Więc ona nie była czymś przytłaczającym. To był trudny czas. Jeszcze potem jeszcze teraz jest czasami tak, że to wraca z jakimś takim smutkiem czy żalem, że dlaczego ja nie mogę tego dziecka przytulić, dlaczego nie mogę z nim porozmawiać, ale z drugiej strony ja wiem, że to jest wszystko tak, jak powinno być, dlatego właśnie, że to się wszystko zadziało w sposób taki dopełniony, dobry, zamknięty. Dlatego myślę sobie, że bardzo trudno jest tym rodzicom, którzy takiej możliwości nie mają. Bardzo trudno jest takim mamom, które zostają bez dopełnienia tego, zostają one, które poroniły. Nie jest tak, że jest dziecko, które rodzice stracili. W ogóle to dziecko w ogóle nie istnieje. Jest ona, która poroniła, czyli ona, z którą jest coś nie tak. Nawet znam takie przypadki, w których kobieta usłyszała, no to następnym razem sprawi się pani lepiej. Że jej coś nie poszło, tak? To potem nikomu się nie chce o tym mówić. Jeżeli jestem tylko ja, która coś i to coś tak ważnego zepsułam, tak? A dziecka nawet w ogóle nie ma, nawet w świetle prawa, nawet jakby w państwie, w ogóle nie istnieje to dziecko. Kiedy myśmy to przeżyli, to nagle się okazało, że i zaczęliśmy o tym mówić, to mnóstwo ludzi wokół nas zaczęło mówić, że no w sumie im też się przytrafiło coś takiego. Mhm. Dla mnie to było szokiem. Dlaczego nikt mi wcześniej nie mówił tego? Dlaczego moi znajomi?
Tak,
dlaczego...
no to jest taka schizofrenia, prawda? No, no było, ale nie ma. Nie?
A to jest też tak brzemienne w skutki. Ja sobie myślę, że to jest takie, nie chcę powiedzieć kłamstwo, ale w jakimś sensie tak, łagodnie mówiąc, niedomówienie. Tak? Trudno zmuszać taką kobietę, która, czy w ogóle takie małżeństwo, dla którego to jest niedomknięte i które nie ma poczucia, że zrobiła dla tego dziecka to, co powinno się zrobić, żeby o tym mówić. Ale jakie to ma konsekwencje? Na przykład myślę sobie, że problem aborcji. Jeżeli ludzie się zastanawiają, co mam zrobić z tym dzieckiem, którego nie chcę, jeżeli wokół niej ileś razy pojawiłby się temat, że rodzice stracili dziecko, umiera im dziecko, które jest w niedonoszonej ciąży, czyli w wieku takim, o którym ona myśli, czy zabić to dziecko, czy nie zabić, to w ogóle ten problem inaczej by się rysował. I to ilość dzieci, które umiera w takiej wczesnej ciąży, jest ogromna. W związku z tym, jeżeli ci rodzice zaczęliby o tym mówić, to inaczej by wyglądało w ogóle nasze podejście do tego wszystkiego. Nasze społeczeństwo by inaczej wyglądało.
40 tysięcy rocznie, jeśli dobrze pamiętam.
No, tak? 40 tysięcy przynajmniej statystycznie. Znaczy, czym zakładamy, że to są mocno niedoszacowane dane. I tym bardziej, że tak jak sami właśnie mówicie, tak, że większość rodziców po prostu nie chowa swoich dzieci, nie prosi o ten akt zgonu. Jak się wam przysłuchiwałam waszej historii, to widzę, że tam naprawdę było takie Boże prowadzenie, że mieliście bardzo dużo szczęścia, bo to bardzo dużo zależy na ludzi, na których się trafia. Tak, gdyby wasza historia zakończyła się z panią doktor, ginekolog w placówce medycznej i jakby was by się nie włączyło jakieś poszukiwanie dalej, to mogłoby tego wszystkiego nie być, tak?
Dokładnie.
A dzięki temu wy przeszliście, jesteście na zupełnie innej drodze i macie grób, do którego możecie wracać, wiecie, że jest, tam jest jak grób waszego syna, a wy macie święte dziecko, tak?
Tak, tak. Chociaż osobiście też tak, wiemy, że on tam jest fizycznie, ale i tak za niego się zwracamy w górę. Więc też się może nie przywiązujemy aż tak bardzo do tego grobu. Ale tak, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Dlatego myślę, że właśnie jest to o wiele łatwiejsze po prostu, żeby o tym mówić. I widzimy, że właśnie tyle osób nie ma o tym zielonego pojęcia. Myśmy, chociaż jesteśmy w środowisku, że tak powiem, ludzi po prostu wierzących, przebywamy, my wychowaliśmy się, to nie wiedzieliśmy o takich rzeczach. A to jest, okazuje się, niesamowicie istotne.
Czy wiedzieliśmy, że można dziecko pochować, ale myślę, że jeżeli wszystko dzieje się szybko i jeżeli nie ma takiego wsparcia, jeżeli nikt w tym momencie decydującym, który jest bardzo krótki, nie wyciągnie ręki i nie podpowie, to bardzo trudno jest. Nie wyobrażam sobie, jak kobieta, która roni i jedzie nawet z mężem czy sama karetką, ona jest skupiona na tym, że ona traci swoje dziecko, ma powiedzieć, halo, ale jak ja już je urodzę i jak się okaże, że nie da się uratować, to wtedy chcę je pochować. No nikomu to do głowy nie przychodzi. To jest moment, w którym powinien zainterweniować właśnie szpital, w którym potem powinno się spotkać otwartych na to księży, a Kościół ma wypracowane formuły na takie sytuacje też, natomiast one są tak rzadkie, to się nakręca. My nie reagujemy jako rodzice, bo jesteśmy w zbyt trudnej sytuacji. Też nie jest to dla nas oczywiste, bo właśnie nic o tym nie wiemy, nic się o tym nie mówi. Służba zdrowia nie wyciąga tutaj ręki, bo to dla nich jest tylko trudność. Szpital Świętej Rodziny jest tutaj wyjątkowy i księża w związku z tym nie spotykają się często, więc też są oni śmieleni tym wszystkim.
Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję, że chcieliście się podzielić z naszymi słuchaczami swoją historią. Myślę, że dla wielu bardzo cenną. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Zofia i Tomasz Borkowscy byli naszymi gośćmi i Monika Renard-Hasik z Fundacji Twórcza Kobieta. Do usłyszenia za tydzień. Anna Malec.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.